Budowanie nawyków to umiejętność bardzo przydatna, nie tylko dla przedsiębiorców, niestety również trudna do opanowania i dowiedziałem się o tym już jako dziecko. Pamiętam, kiedy byłem w podstawówce, przerabialiśmy na rosyjskim taką czytankę pod tytułem Naćnus Paniedzielnika, czyli Zacznę od poniedziałku. Bohater tego wiekopomnego dzieła, Urwis, zdaje się o imieniu Sasza, postanowił, że od poniedziałku będzie wzorowym uczniem. Niestety, kiedy tylko nowy tydzień się zaczął, coś mu przeszkodziło. Sasza zrobił mocne postanowienie, że w następny poniedziałek spróbuje jeszcze raz i tak było w kółko. Czasami jesteśmy jak Sasza. Chcemy coś zmienić w swoim zachowaniu, zaczynamy działać, ale bardzo szybko się poddajemy. Mój dzisiejszy gość jest żywym dowodem na to, że wcale nie musi tak być. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 303. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Wszyscy słyszeliśmy takie rady. Jeżeli codziennie przez 10 minut będziesz się uczył hiszpańskiego, medytował, ćwiczył grę na gitarze, robił pompki, to po pewnym czasie osiągniesz widoczne postępy w wybranej dziedzinie. Każdy jest w stanie wygospodarować 10 minut w ciągu dnia, prawda? Niby tak, ale w realnym życiu często to się nie udaje, bo albo coś mi wypadnie, albo zapomnę, albo zwyczajnie nie będzie mi się chciało. Jeżeli ty też tak masz, to koniecznie posłuchaj tego odcinka do końca. Zanim pójdziemy dalej, jedna ważna sprawa. Jeżeli chcesz dostawać każdy odcinek Małej Wielkiej Firmy, to włącz przycisk obserwuj w Spotify, subskrybuj w Apple Podcasts, na YouTubie albo w dowolnej innej aplikacji, w której teraz mnie słuchasz. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowościami. Najlepiej oczywiście zrób to teraz, wciśnij pauzę i będzie z głowy. Gotowe? W takim razie czas na mojego gościa. Trafiłem na niego w internecie właściwie przez przypadek. Zacząłem się przyglądać, co robi i doszedłem do wniosku, że chcę go koniecznie zaprosić do rozmowy. Ma klientów z całego świata, mimo to w Polsce mało kto go zna. Jest autorem kilkunastu książek o rozwoju osobistym opartych na własnych doświadczeniach. Pisze po angielsku, publikuje głównie na Amazonie, a nazywa się Michał Stawicki. Cześć Michał.
Cześć Marek, super być na tym podcaście. Wielkie dzięki za zaproszenie.
Cała przyjemność po mojej stronie. Zaprosiłem cię dlatego, że z mojego punktu widzenia jesteś osobą, którą podejrzewam nie wszyscy znają w Polsce. Ja na ciebie trafiłem całkiem niedawno i pomyślałem, co za człowiek w ogóle, jak to możliwe, że gdzieś nie trafiłem na ciebie wcześniej, a dlaczego na ciebie trafiłem, to zaraz się okaże. Natomiast twoja historia, o której też dzisiaj chciałem pogadać, zaczyna się w 2012 roku. No bo wiem, że przeczytałeś wtedy pewną książkę, pewnie nie jedną, ale akurat o tę chciałem zapytać, książkę Jeffa Olsona pod tytułem The Slight Edge i wiem, że ta książka dość mocno wpłynęła na twoje życie. Co jest o tyle ciekawe, że ta książka w ogóle, z tego co wiem, nie ukazała się w Polsce, nie ukazała się po polsku. No i nie jest to, wiesz, tam Bogaty ojciec, biedny ojciec, czy jakiś inny taki tytuł, który wszyscy znają. Jak ty na tę książkę trafiłeś i w ogóle co cię skłoniło, żeby po nią sięgnąć?
No, skłoniła mnie głównie nuda, a trafiłem na nią zupełnie przypadkiem, bo wtedy byłem na wakacjach w Irlandii u moich rodziców. No jak mówię, nudziłem się jak mops, a moja siostra czytała właśnie tą książkę i jechaliśmy gdzieś na wycieczkę do jakiegoś pałacu, 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny w drugą. Ja wtedy rozwoju osobistego nie czytałem już od jakichś 16 lat w ogóle i wcale, no ale nudziłem się, brzmiało tak fajnie, przekartkowałem tam pierwsze 3 rozdziały i zacząłem czytać. No i w ten sposób ją przeczytałem. To naprawdę jest opatrzność, bo że trafiłem na tą książkę i że tak mnie walnęła, nie? To taki był cel tego ćwiczenia, tak myślę.
A dlaczego ona cię tak walnęła? Co w niej było takiego, co, wiesz, sprawiło, że coś się otworzyło nowego w twoim życiu?
Wiesz, przekaz tej książki jest bardzo prosty. On jest oparty na naukach Jima Rona tak naprawdę. Takie 2 główne. Jedna to jest, że sukces to są kilka małych rzeczy, które robisz codziennie, a porażka to jest małe błędy, które codziennie powielasz. Praktycznie to jest cały przekaz książki i czytając to, tak sobie, bo ja właśnie do tamtej pory, to ja miałem w głowie, że sukces to jest coś wielkiego. Jak wygrasz złoty medal na olimpiadzie, to jest sukces, a wszystko inne to tam popierdółki. Więc ja nigdy nawet nie próbowałem odnieść sukcesu, tak? Nie? No wiadomo, zdobędę złotego medalu na olimpiadzie, nie założę milionowej firmy. Dziękuję, do widzenia, nie ma się co starać. Nie? A takie podejście, że to są małe rzeczy, które można robić codziennie, okej, to ja mogę robić codziennie. Nie? Tylko w ogóle mi się te dwa obrazy nie kleiły, ale jak to jest? No jak? Bo tam Jeff Olson mówił o różnych rzeczach, typu czytanie książek po 10 minut, gdzie ja przecież ja mogę godzinami czytać. Jak się to ma do, przepraszam, jakiegoś sukcesu? Nie. Ale czytając też tą książkę, nie, on tam trochę wspomina, a w najnowszym wydaniu jest tego więcej, nie? Takie historie, mały snippet czytelników. A ja zacząłem tak przez własne życie przebiegać myślami, nie? I się tak zastanawiałem, okej, no dobra, sukcesy, porażki i jak to wyglądało? No i faktycznie wyszło na to, że kiedy jakiś sukces miałem, to coś za tym stało, coś, co robiłem przez dłuższy czas i niekoniecznie było to olbrzymie. No, bardzo mnie uderzyła to już po przeczytaniu książki, tam ściągnąłem sobie jakieś jego intro do The Slightage i on tam mówił o sukcesach naukowych swojej córki, nie? Która się obawiała pójść na studia, bo jak to tam, oni są dużo lepsi i tak dalej. On mówi, wystarczy, że będziesz chodziła na wszystkie wykłady i pracowała codziennie. I córka do niego dzwoni po jakichś tam dwóch miesiącach. Tato, miałeś rację. I trzy czwarte ich w ogóle nie chodzi na wykłady. No to a jeszcze codziennie się uczę. I ja dokładnie to samo miałem z moimi studiami, gdzie ja już założyłem rodzinę na studiach i za wiele czasu nie miałem. Ja wtedy jeszcze były egzaminy wstępne na studia i ja na mój kierunek dostałem się jako trzeci od końca. To dlatego, że mój kolega z przedszkola siedział obok, więc zrzynałem coś na matmie. A na czwartym roku dostałem stypendium naukowe, nie? I wcale nie dlatego, że byłem taki bystry, bo jak widać wyniki początkowe na to nie wskazywały, tylko dlatego, że ja nie omijałem ćwiczeń, nie omijałem wykładów i też no, tyle, co na nich mogłem być tak naprawdę, bo jakieś prace dorywcze, nie było to proste wszystko posklejać. I to stypendium dostałem, nie? Mhm. I takich historii sobie przypominałem więcej. O, na przykład moje pompki, do których zacząłem, jak miałem lat 15, nie? Serię pompek, jak najwięcej. I to robiłem przez kilka miesięcy, potem przestałem, potem przez parę lat, potem przestałem. W momencie, jak czytałem The Slight Edge, to no, już robiłem jakieś 6-7 lat pompki. A jak zaczynałem, było ich 40, a jak czytałem książkę, było ich ze 120. Nie? I faktycznie coś, co robiłem długie lata, nie było to nic wielkiego, a różnica dość spora. Nie? I takie historie z mojego własnego życia tak naprawdę, dlaczego on tam też zachęcał, żeby sobie tak przeegzaminować, sprawiły, że nie tyle uwierzyłem w ten przekaz, co stwierdziłem, że no coś to ma się do rzeczywistości, nie? Bo pamiętam w tej przeszłości, jako 18-latek czytałem dużo rozwoju osobistego i no mi się to takie bajkowe wydawało, nie? W mojej szarej polskiej rzeczywistości. A to było, no, bardzo konkretne, nie? I jak jeszcze wyciągnąłem lekcję z mojego własnego życia, no, rzeczywistość taka była. No dobra, może warto spróbować. I zacząłem próbować.
Aha, a jeżeli chodzi o życie zawodowe, to co ty robiłeś w tym 2012 roku? Pracowałeś na etacie, miałeś firmę?
Byłem na etacie, ja zawsze byłem na etacie do tamtej pory. Byłem administratorem baz danych w cyfrowym Polsacie.
Aha, okej, okay. Wow, proszę bardzo. To w IT i to takie IT no, w koncernie, można powiedzieć, więc
tak jest.
Faktycznie praca no pewnie niełatwa, jak się domyślam, i dość mocno obciążająca.
No ma to swoje takie, pracować jeszcze, ja zawsze pracowałem do tej pory, zresztą jeszcze jestem na ćwiartce w korporacji, no to pracowałem w utrzymaniu, więc często 24/7, telefony w nocy. Fajna sprawa.
Tak, super. Można książki poczytać, powiem ci, bo ostatnio z córką rozmawiałem o tym, jaka to jest praca, w której najlepiej jak nic nie robisz. No i w sumie twoja praca to mogłaby taka być, prawda? Że musisz być w pogotowiu, ale
tak jest.
Ale w zasadzie jak nie masz nic do roboty, to tym lepiej.
Jako informatycy żartujemy, że specjalnie psujemy, bo inaczej nikt na nas nie zwraca uwagi. No,
no tak, tak. My akurat myśleliśmy o strażaku, że to jest taki zawód, że super, jeżeli nie ma nic do roboty. Dobra, powiedz, Jakie były pierwsze zmiany czy decyzje, które podjąłeś po przeczytaniu tej książki? No bo rozumiem, jedna rzecz to ta taka analiza wstecz i wtedy dotarło do ciebie, że rzeczywiście to, co tutaj piszą, to nie jest tylko treść w książce, ale to jest też potwierdzone twoimi własnymi doświadczeniami, więc postanowiłeś wtedy, nie wiem, czy wyrobić sobie jakieś nowe nawyki, czy coś takiego zmienić w swoim życiu, żeby wykorzystać tę zasadę, że te drobne elementy z czasem składają się do czegoś wielkiego?
No ja postąpiłem dokładnie tak, jak Jeff rekomendował w swojej książce, czyli usiąść, wyznaczyć sobie cele, a potem pomyśleć o jakichś codziennych nawykach, które cię w kierunku tych celów będą popychać, a raczej pociągać. Ale powiem ci, że bity miesiąc mi zeszło od przeczytania książki do napisania tych celów, bo przez miesiąc to ten przekaz pracował w mojej głowie, bo ja byłem totalnie zablokowany i to naprawdę mi się wydawało, nie, to nie może być takie proste. A z drugiej strony nie, też mi przechodziło przez głowę, a co ja mam do stracenia? Bo tak średnio ciekawie mi się podobało moje życie, praca i wszystko inne. Także przez miesiąc dobry się borykałem, zanim usiadłem i spisałem, bo samo ćwiczenie zajęło mi bodajże 20 minut góra, nie? Wtedy usiadłem i tak jak Jeff rekomenduje, żeby cele spisać na różne obszary życia, od duchowości po zdrowie, finanse, karierę i tak dalej. Bodajże 6 jest tych obszarów. No a jak już coś zapiszesz, no to potem, okej, okay, jak mogę do tego dotrzeć, nie? Gdzie... No, powiem ci, że i cele, i sposoby do ich dotarcia mi się zmieniły zwykle po parę razy, zwłaszcza tam na przykład w obszarze kariery, gdzie no tak naprawdę pierwszy cel, jaki sobie wyznaczyłem, to być dobrym administratorem baz danych, nie, bo to było jedyne, co umiałem. A po paru miesiącach już mi się to odmieniło. Ale i co jeszcze jest ciekawe, bardzo jest to ciekawe, bo ja 16 lat w ogóle nic nie robiłem z moim rozwojem osobistym, no może oprócz tego, że jestem we wspólnocie neokatechumenalnej i co roku mamy jakieś tam wyjazdy i coś tam rozważamy, ale tak w stylu typowo rozwoju osobistego, nie, ustaw sobie cele, przemyśl coś tam, jak ognia unikałem po prostu. Jak ognia. Nic nie myśleć o moim życiu, zero refleksji, aby do przodu, aby przetrwać dzień. I po 16 latach takiej egzystencji ja byłem w stanie w 20 minut o tak po prostu znaleźć i te cele, i te nawyki, które do tych celów mnie zbliżają. To wszystko siedzi u nas w głowie. My wiemy, co chcemy. My wiemy, jak do tego dojść. Bo na koniec te pytania też nie były jakieś, no właśnie, nie z tej bajki, nie? To były pytania o moje cele, moje zdrowie, moją rodzinę i ja wiedziałem, na co mnie stać w mojej sytuacji, nie? Co bym chciał osiągnąć i co mogę. No dam parę przykładów. Na przykład jeśli chodzi o duchowość, to stwierdziłem, że będę czytał książki świętych i będę sobie studiował Biblię przez 10 minut dziennie. I to były takie cele, które mi się wydawały łatwe do osiągnięcia, nawet nie mówię o tych celach, ale o tych codziennych dyscyplinach, nie? Czytać to ja uwielbiam, już mi się parę tam biografii świętych trafiło, a raczej autobiografii, bo czytam tylko to, co oni napisali, więc wiedziałem, że to lubię, nic trudnego. No, z Biblią też miałem do czynienia. Okej, okay, dam radę. I powiem ci, do tej pory, nie? To jest przedziwne, to już ponad 7 lat, a ja do tej pory te nawyki mam i one, jak z perspektywy czasu mogę ci powiedzieć, że one były idealne po prostu dla mojego rozwoju. Także nie omijać refleksji, to jest taki wniosek numer jeden.
Aha, to o tych takich właśnie 10-minutowych małych rzeczach jeszcze powiemy, natomiast gdybyśmy teraz przenieśli się w czasie od tego 2012 roku i tego, kiedy zaczynałeś spisywać cele i podejmowałeś pierwsze działania do dzisiaj, to co przez te ponad 7 lat udało ci się wypracować, osiągnąć takiego, co na początku w tym 2012 wydawało się niewyobrażalne?
Przede wszystkim niewyobrażalne wydawało mi się, że ja będę w stanie prowadzić własną działalność, tak, zarabiać sam, a nie na etacie u kogoś. Bo jakoś ja nie miałem żadnych wzorców przedsiębiorczości, a jak miałem, to niezbyt pozytywne. Mój tata miał jednoosobową działalność przez wiele, wiele lat i mnóstwo długów z tego tylko wynikło i tak naprawdę wyemigrował do Irlandii, żeby te długi pospłacać. Nie? Tu tak z najbliższej rodziny, ale tak wokół siebie też nie miałem. Generalnie wszyscy wokół mnie, jestem z robotniczego środowiska, nie, więc wszyscy rodzice moich znajomych, wszyscy krewni, wszyscy pracowali, tak? To było normalne, a mieć coś własnego, to mi się w ogóle nie mieściło w głowie, że ja jestem do tego zdolny. Nie mówię, że to nie jest wykonalne, nie? Ale ja? Nie, to absolutnie niemożliwe. Taki miałem. I też naprawdę do mojej przemiany mnie pchnęło to, że zrobiłem sobie taką ekstrapolację, bo już 2 lata prowadziłem budżety domowe i jakoś to strasznie ciężko pod górę szło, bo udało się już zaoszczędzić może ze 2, może z 5% mojej wypłaty co miesiąc, a potem przychodził jakiś większy wydatek, to było konsumowane i tak w koło Macieju. I tak sobie wyekstrapolowałem to aż do emerytury. No nie, to słabo wygląda. I tak na jakieś super pieniądze to ja nie mam szansy, bo no chociażby siatka płac, nie? Gdzieś się kończy.
Tak.
I no też znałem siebie, bo zbyt energiczny i kreatywny też w pracy nie byłem. I stwierdziłem, no dobra, no nie ma innej opcji, ja muszę mieć coś własnego. I też miałem to doświadczenie, że w czasie kryzysu mnie zwolniono i wiesz, byłem tam parę lat i zostałem na lodzie, nie? I to jest normalne, tak? Ale też otrzeźwiające, bo jednak etat to nie jest bezpieczeństwo, to jest bezpieczeństwo w dobrych czasach. Więc to mnie popchnęło właśnie do w ogóle startowania jakiejkolwiek przemiany. No i teraz, 7 lat później mam własną działalność, reklamuję książki na Amazonie innym autorom i powoli staje się to moim głównym źródłem utrzymania. Sam napisałem kilkanaście książek o rozwoju osobistym po angielsku, one są wydane na Amazonie i wszędzie indziej, gdzie e-booki sprzedają. I to jest druga taka solidna noga mojego osobistego dochodu. I zaczęła się rozmowa od tego, nie, że jak to jest, że ty mnie nie poznałeś? No bardzo prosto, ja działam gdzieś tam w przestrzeni anglojęzycznej. W Polsce się praktycznie nie udzielam. Właśnie na Kworze zacząłem dosłownie 2 miesiące temu. A na Kworze angielskiej mam prawie 1500 odpowiedzi, odsłon ponad 8 milionów i mnóstwo różnych okazji z tego wynikających. Też byłem na wielu podcastach, no już z kilkunastu, 20, gdyż ludzie jakoś tak w moich książkach, czy też w The Slight Edge, bo moja historia jest w najnowszej edycji The Slight Edge, znajdowali mnie i po prostu byli ciekawi mojej historii. Także rzeczy niesamowite wydarzyły się w moim życiu.
Wspomniałeś o tych kilkunastu książkach i tutaj pewnie przez skromność o tym nie powiedziałeś, natomiast ja to widziałem, że na Amazonie te książki mają świetne oceny. To są oceny 4,5-5 gwiazdek, więc no, najwyższe, jakie można tam zebrać. I to nie jest tak, że to są 2 oceny na książkę, tylko naprawdę tych ocen są dziesiątki na każdy tytuł. Więc to też świadczy o tym, że nie tylko te książki piszesz i publikujesz na Amazonie i na innych platformach, ale też, że ludzie je czytają i rzeczywiście wynoszą z nich konkretną korzyść. Wiem, bo poczytałem też trochę twój blog, że jednym z filarów twojego sukcesu jest właśnie konsekwentne działanie, sam o tym wcześniej powiedziałeś, i przeczytałem u ciebie takie zdanie, że konsekwencja jest ważniejsza niż wyniki. Może się to wydawać trochę zaskakujące, no, wspomniałeś o tym choćby chodzeniu na zajęcia, natomiast czy masz inne takie przykłady, czy jesteś w stanie lepiej to uargumentować, że to naprawdę działa? To znaczy, że nie musisz się przejmować tym, czy coś ci przynosi dzisiaj jakieś wielkie efekty, czy nie. Wystarczy, że to powtarzasz i to spowoduje, że finalnie osiągniesz coś dużo większego.
Dlatego to napisałem, bo tak naprawdę my jesteśmy zafiksowani na wynikach i to nam strasznie psuje myślenie tak na koniec, nie? Bo jak jesteś zafiksowany na tym czymś, co będzie za miesiąc albo rok, to dzisiaj jesteś jakiś, odczuwasz taki niedosyt, jesteś sfrustrowany, sam przez to przechodziłem doskonale, o tym wiem. A kiedy skupiasz się tak naprawdę na codziennych akcjach, to po pierwsze jesteś spokojniejszy i szczęśliwszy, a po drugie, no nie ma opcji, żebyś nie osiągnął tego rezultatu, tak? Skoro na przykład piszesz książkę i piszesz codziennie stronę, książka ma mieć 200 stron, no po 200 dniach będziesz miał książkę, kropka, nie ma innej opcji, no po prostu nie ma innej opcji, tak? To jak biegacz, który jak będzie stawiał krok za krokiem i będzie się trzymał trasy, no to w końcu dobiegnie na metę, tak? Natomiast my mamy fiksa, naprawdę fisia na punkcie wyników, nie? Okej, ale czas tego biegacza. Tylko że my żyjemy teraz w takich czasach, że jak ludzie stają do startu, to 90% z nich, no na przykład te postanowienia noworoczne, no zaraz rezygnuje, nie? To fajnie, że jesteś ambitny i chcesz osiągnąć jakieś rezultaty, ale jak się poddasz, no to na koniec żadnych i tak nie będzie. Historie? No mam ich po prostu garściami, bo ja to praktykuję na co dzień. To działa. Chociażby to moje pisanie. Nie? Jak zacząłem, przez pierwszy rok wydałem 6 książek i przez pierwsze 8 miesięcy to ich sprzedałem może 400 sztuk. A potem wydałem bestseller. I bum, nie? Wszystko wybuchło. Ale jakbym przez w dowolnym miejscu tych 8 miesięcy stwierdził, nie, to jednak nie to, nie? Po chyba pół roku gdzieś dostałem pierwszy przelew z Amazonu na 11 euro z groszami. No po prostu żarty, nie? Ale wytrzymałem. Zresztą, bo tak naprawdę nawyki, one się kumulują w czasie, więc im więcej czasu, tym jest lepiej dla ciebie, a nie gorzej, nie? A niektóre tam szybkie jakieś rezultaty typu po miesiącu sprawiłem sobie wyniki mojego szybkiego czytania. I przyspieszyłem 2 razy praktycznie moje czytanie. By the way, na tym poziomie to zostało do tej pory mniej więcej, ale to i tak jest 2 razy więcej niż ja czytałem. Więc super. Zrzuciłem zbędne kilogramy w przeciągu tam do pół roku. I no, historii mam po prostu garściami. Zawsze to działa. To zawsze działa.
Powiem ci, że uświadomiłeś mi właśnie też, jak niesamowity jest angielski system edukacyjny. No bo ja mieszkam w Anglii, moja córka tutaj chodzi do szkoły. I tutaj podstawówka wygląda tak, że nie ma ocen, natomiast bardzo ważna jest obecność. I to naprawdę, jeżeli masz tam spadać poniżej, czy inaczej, poniżej 95% obecności, to już jest ostrzeżenie, żeby się wziąć za siebie. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że każda nieobecność jest bardzo wnikliwie kontrolowana. To znaczy nie ma czegoś takiego, że sobie wiesz, wypiszesz dziecku usprawiedliwienie i zabierzesz je na weekend przedłużony, tylko jeżeli jesteś nawet u lekarza, to bardzo często przychodzi ktoś ze szkoły, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dziecko jest w domu z powodu choroby, więc pilnują tego, ale to powoduje, i tutaj też nie ma zadań domowych, no więc jakby nie nauczysz się w domu, tylko uczysz się w szkole. I to powoduje, że te dzieciaki rzeczywiście no uczą się. Znaczy ja widzę po postępach swojej córki, nie znam postępów pozostałych dzieci w szkole, ale widzę, że ten system działa również w takim przypadku. Ale wracając do tego takiego systematycznego działania, to tutaj wiesz jak jest, no jest życie, znaczy myślę, że ja cię podziwiam, myślę, że wiele osób też może cię podziwiać za to, że potrafisz być tak konsekwentny i te 10 minut na różne aktywności wygospodarowywać w ciągu dnia, natomiast często jest tak, że jak sobie coś postanowimy, a propos postanowień noworocznych na przykład, no to wiesz, ja sobie postanowię, że będę biegał codziennie, jeden dzień pobiegnę, drugi pobiegnę, trzeci dzień jest taka ulewa, że no po prostu, no nie, no trudno, wiesz, trudno się ruszyć z domu. I czasem to wygląda tak, jakby wręcz, wiesz, świat testował naszą silną wolę. Czy my na pewno tutaj jesteśmy zdecydowani? Albo wypadnie jakiś wyjazd, albo wypadnie cokolwiek. Więc jak ty sobie radzisz z takimi przeszkodami i jak radzisz innym, bo też wiem, że udzielasz konsultacji, jak radzisz innym sobie z tego rodzaju przeszkodami radzić?
No przede wszystkim jak decydujesz się na jakiś nawyk, to musisz wziąć pod uwagę takie możliwości. No a okej, oceńmy, że jesteś ignorantem i nie wiesz, że w Anglii to pada, no ale po pierwszym tygodniu chyba się zorientujesz, nie? Więc wtedy musisz mieć jakąś alternatywę do tego biegania, nie wiem, może idziesz wtedy, o kurde, na siłownię i na bieżnię, nie? Akurat w taki dzień. Ja na przykład codziennie rano ćwiczę krótko i bardzo intensywnie i przez lata to były pompki, potem to były podciągnięcia, a rok temu sobie rozwaliłem przez to barki. No właśnie, i teraz no niby już nie mogę, tak? Ale zmieniłem na inne rodzaje ćwiczeń, na przysiady, brzuszki i tak dalej i nadal kontynuuję moje ćwiczenia, bo na koniec nie jest ważne to, co akurat robisz, nie? Biegam. Tylko jakiemu celowi to służy? Te moje krótkie, intensywne ćwiczenia rano no, służą temu, żeby się obudzić i żeby trochę poćwiczyć od samego rana, bo mam siedzący tryb życia i to jest mi niezmiernie potrzebne, nie? Więc okej, przestałem robić pompki, nie mogłem już robić podciągnięć, a jak rozwaliłem barki, to i pompek. No to trzeba wtedy zmienić strategię, tak? Jak coś ci wchodzi, jak życie wchodzi w drogę, trzeba zmienić strategię. A jeśli chodzi o jakieś tam pojedyncze rzeczy, no jak wyjeżdżasz, to też wiesz, że wyjeżdżasz. Ja mam taki przykład w jednej z moich książek a propos podciągnięć, że jak pojechałem na wakacje do Irlandii, to gdzieś na drzewie na ulicy parę razy, żeby tylko zrobić, nie? Żeby tak naprawdę czuć tą ciągłość, bo to nie chodzi, naprawdę w nawykach nie chodzi o to, że robisz 120 pompek, tylko że je robisz, bo różnica między robieniem a nierobieniem to jest dopiero kolosalna różnica. Nie? Jak wiesz, osoba, która codziennie zrobi tam z 10 minimum, okej, co tydzień jakieś do maksa, a osoba, która w ogóle nic nie robi, no to jest dzień i noc. No a czasami, i to też jest istotne, ja pamiętam jak parę pierwszych razy, nie, bo ja sobie tak kultywowałem te łańcuchy moich nawyków po kilkaset dni, no ale życie właśnie się zdarza i jaka to była niemal depresja, jak mi pierwszy raz coś przerwałem, ale na tym to polega, że okej, raz to jest przypadek, nie? I wracasz po prostu do tego i kropka. I nie myślisz o tym, bo nie definiuje cię tak naprawdę, ile dni trzymasz jakiś nawyk, tylko że masz ten nawyk, nie? I trzeba zawsze do niego wracać.
Uświadomiłeś mi właśnie fajną rzecz, że jeżeli się ma taki nawyk i wypadnie jakiś dzień taki, że nie możesz, to jest dokładnie tak samo, jakbyś nie miał tego nawyku i wypada jeden dzień, że nagle możesz. Znaczy to niczego nie zmienia. Jeżeli przez rok nie ćwiczę i jeden dzień w ciągu roku postanowię poćwiczyć, nic to nie zmieni w moim życiu i w drugą stronę dokładnie tak samo. Też to nic nie zmieni w moim życiu. Więc to jest super i super jest ta wskazówka z tym, że tak naprawdę skupiam się na celu, a nie na samej czynności, bo faktycznie w takim wypadku bieganie można zastąpić czymś innym i to też jest aktywność fizyczna. Myślę, że większy problem może być z motywacją, no bo jeżeli zakładam, że wykonuję malutkie kroki, wykonuję, nie wiem, tych kilka prostych ćwiczeń, albo czytam książkę przez 10 minut dziennie, albo jeszcze coś robię takiego dla siebie, to wykonując małe kroki, my też nie widzimy wielkich rezultatów, no bo wiesz, no to czy ja dzisiaj wypiję szklankę wody, czy nie? Nie zobaczę różnicy, no może częściej pójdę do toalety, ale to jakoś mojego życia szczególnie nie zmieni. I jedna sprawa to jest brak motywacji wywołany brakiem widocznych rezultatów w krótkim czasie. Druga sytuacja jest taka, że mogę trochę paść ofiarą własnego sukcesu, bo mówiłeś na przykład o gubieniu wagi. Okej, postawię sobie cel, chcę schudnąć do takiej i takiej wagi, schudnę, no i w tym momencie, wiesz, czuję, okej, to już mogę się rozluźnić, mogę sobie tutaj pofolgować, no bo osiągnąłem ten cel i wiem, że nawet jeżeli trochę przytyję, to ja wrócę do tego. Więc jak utrzymywać motywację w takich sytuacjach, kiedy właśnie albo nie widzę efektów i to mnie demotywuje, albo osiągnąłem swój cel i to też sprawia, że nie czuję potrzeby utrzymywania tego nawyku.
Wiesz, ja to przybudowałem moją filozofię życiową w ten sposób, że no, skupiam się właśnie nie na rezultatach, a na codziennych akcjach. Nie? I to one mnie definiują i na koniec tak naprawdę one nas definiują, bo czy to przyznasz, czy nie, to nasze nawyki sprawiają to, kim jesteś. Tak naprawdę ja prześledziłem sobie etymologię słowa nawyk z łaciny do angielskiego, no i tak naprawdę chodziło o... Boże, jak to jest po angielsku, po polsku? Habit. Mnichów ubranie.
No tak, no. Po polsku habit, to tak.
I to jest to. Od tego się wywodzi słowo nawyk, bo co oznacza ubranie mnicha? Tak naprawdę to był sygnał, nie, że on jest poświęcony Bogu, że to jest całe jego życie. I tak naprawdę nawyki to jest całe nasze życie. I widzisz, i wracamy do tego, że konsekwencje jest ważniejsze niż rezultaty, bo jak się na nich fiksujesz, no to właśnie, fiksujesz się na rezultacie i po tygodniu rzucasz to, bo nie ma rezultatów. Głupota kompletna, no bo po miesiącu już byś miał rezultaty, nie? I w drugą stronę to samo, nie? Osiągnąłeś jakiś rezultat, to już wyrzucamy ten bardzo dobry nawyk, który mi pomógł, albo cały zespół nawyków osiągnąć ten rezultat i bach, jestem zadowolony. I w tym momencie stajesz się tym innym człowiekiem, który no, nie ma tych aktywności. Ma jakieś inne. Prawdopodobnie obżeranie się pysznymi rzeczami i siedzenie na kanapie. Nie? I będziesz taką osobą. Więc ja tak naprawdę wytrwałem dzięki temu, że no, przemeblowałem sobie w głowie ten sukces i codzienne nawyki. Tak naprawdę sukces to codzienne nawyki. I to mam w głowie. Bo różne rzeczy się działy, na przykład z moją karierą pisarską. Mam taki obrazek mojego rankingu autora na Amazonie, który wygląda, jakby ktoś miał zalał serca, bo tam się niesamowite rzeczy działy, a to na przykład znalazłem wydawcę, który po 3 miesiącach stwierdził, że jednak on to nie może działać w tym modelu i bach, i taki zejście mojego rankingu, że po prostu chyba gorzej niż na samym początku. I tak co wydanie książki to jakiś skok, a to znowu już jakieś zmiany algorytmu i no po prostu, a ja cały czas wytrwałem, chociaż oczywiście jestem przecież wychowywany w tej samej kulturze, w tym kulcie rezultatu i też mnie to frustrowało, ale ponieważ wytrzymałem, no to teraz jestem w sytuacji, jakiej jestem, gdzie ja nie schodzę poniżej 1000 sprzedanych egzemplarzy co miesiąc i jakoś nie widzę tego, żeby to spadało, tylko rośnie, tak? Bo jednak zajmuję się tym codziennie. Ale zamiast się mądrzyć, to może wróćmy do porad, tak? Więc po pierwsze, skup się na konsekwencji, nie? Ja miałem to od dnia zero, że nie rezultat, tylko nawyk, a jak wytrzymasz miesiąc, 3 miesiące, to widać rezultaty. Mówiłeś o szklance wody. To zabawne, bo to był jeden z moich pierwszych nawyków. Chyba między tymi pierwszymi, które wypisałem sobie, nie? W kategorii zdrowie, bo w ogóle wody nie piłem. I to tak, jak się nie zastanawiasz, to nie zauważysz, ale tak po paru miesiącach zauważyłem, ja już nie mam bólu w głowie, w ogóle. Zniknęły. Koniec. Od tamtego razu, a miałem potworne migreny, nie? No i chyba znalazł się powód. I tak naprawdę też jest tak, że ja, gdy rozwijam moje nawyki, to skupiam się na tym, żeby je śledzić i też, żeby śledzić rezultaty. Tak jak mówiłem ci o szybkim czytaniu, nie, jak zacząłem, to sobie zmierzyłem, ile czytam i po miesiącu zmierzyłem. I to było widzialne, bo tak naprawdę w tym codziennym procesie, no to ginie. To ginie, jak już ci się nie wydaje, żeby coś się specjalnego wydarzyło. Ty też słuchałeś jednego mojego wywiadu, odesłałeś mnie do niego i po paru latach sobie go przesłuchałem i faktycznie to było tak, że no tak, mówię o tych początkach i teraz dla mnie wrócić do czasów, gdzie jest jedna sprzedaż i jestem taki zadowolony, bo ktoś kupił moją książkę, no to mi się wydaje szalone, nie? Ale różnica jest kolosalna. Po czasie to się kumuluje.
Aha, super wskazówki na temat budowania nawyków podałeś, bo tak naprawdę powiedziałeś o tym, żeby śledzić to, że my ten nawyk rzeczywiście stosujemy codziennie, żeby mierzyć rezultaty dzisiaj i po pewnym czasie wykorzystywania tego nawyku. A co z takimi rzeczami, które trudno śledzić? No akurat ta szklanka wody jest fajnym takim, wiesz, punktem zaczepienia, bo jeżeli miałeś te bóle głowy i one zniknęły, no to to jest widoczny rezultat. Ale czy każdy nawyk da się w ten sposób, czy inaczej, czy rezultat wykonywania pewnego nawyku zawsze da się zmierzyć w taki czytelny sposób?
Absolutnie nie, bo na przykład mój nawyk studiowania Biblii, nie? Okej, dostałem trochę informacji zwrotnej od moich braci i sióstr ze wspólnoty, że się zmieniam, nie? No i pewnie coś to znaczy, ale wiesz, zmierz swoją bliskość do Boga, nie? Zwłaszcza samemu, to już w ogóle jest pole minowe. To już jest pole minowe. No są rzeczy, które są trudno mierzalne albo niemierzalne. I co wtedy mierzysz? No ja wtedy też nie mierzę. Okej, już jestem prawie święty. Nie, ja mierzę tylko to, że studiowałem Biblię dzisiaj, wczoraj, pojutrze. I to wszystko.
Mhm. Czy poza tymi elementami, które wymieniłeś, czyli właśnie śledzeniem, rejestrowaniem tego, że wykonuję ten nawyk, plus mierzeniem, czy jest jeszcze coś związanego z tworzeniem nawyków, o czym koniecznie trzeba pamiętać, żeby zwiększyć swoje szanse na utrwalenie tego nawyku?
Tak, myślę, że najważniejsze to jest tak naprawdę wyzwalać do twojego nawyku. Bo że sobie coś postanowimy, a chcę schudnąć, nie? To jest takie typowe wishful thinking, życzeniowe myślenie, chcę schudnąć. No ale jak schudnę? A tu będę mniej jadł. Ale jak będę mniej jadł, nie? I trzeba zejść do jakichś detalów. To jest akurat słaby przykład, ale taka szklanka wody, nie? Ja postanowiłem, że po tym moim porannym treningu, który sobie zawsze uskuteczniałem, który zajmował mi od minuty do trzech mniej więcej, wypiję szklankę wody. I to był ten moment, taki ściśle określony, taki wyzwalacz. Koniec ćwiczeń, wypijam wodę. I powiem ci, że chociaż nie cierpiałem pić wody, ja w ogóle przez pierwsze dwie godziny dnia to nic nie spożywałem, kompletnie. A już smak samej wody to mi się wydawał. Ja zawsze piłem herbatę litrami, więc nie było to przyjemne. Ale ponieważ miałem taki super pewny wyzwalacz, bo to robiłem codziennie od lat, to ja ten nawyk rozwinąłem, no w dwa tygodnie on już był solidny. A też pamiętam, po paru miesiącach miałem taki moment, że gdzieś byłem na wyjeździe, więc szklanka nie była przygotowana i tak ta pierwsza godzina ja już ćwiczyłem i coś mnie tak... A, nie piłem, nie? To wchodzi w krew po prostu. Więc jeśli masz ściśle określone okoliczności, wtedy bardzo łatwo jest ci zbudować nawyk. Tak samo inny nawyk sobie zbudowałem, bo ja, żeby trochę schudnąć, to jedna, utrzymać się w formie, to drugie, jakieś takie małe rzeczy sobie wrzucałem do dnia. Jedno z nich było, żeby jak pokonuję schody, to będę biegał, a nie szedł, nie? I teraz... Ja muszę się świadomie powstrzymywać, żeby nie pobiec po tych paru latach, nie? Bo jest dla mnie normalne. Schody widzę i już biegnę. Nie? Więc jeśli znajdziesz sobie coś takiego naprawdę solidnego, co już jest zakotwiczone w twoim życiu, no to jest najlepsza rzecz, jaka może być dla ciebie. Druga sprawa, o której jak dowiedziałem się tak naprawdę, no dowiedziałem się parę lat temu, jak przechodziłem przez trening Tiny Habits, drobniutkie nawyki autorstwa BJ Foga ze Stanford University, a teraz przeczytałem jego książkę, jakby mi powtórnie to uświadomił. On mówi o potędze świętowania tak naprawdę, nie? Właśnie tych małych rzeczy, że jak przebiegniesz te 12 schodków, ale jesteś świetny, Michał, coś takiego sobie powiedz. I tak wiesz, to moją polską mentalnością, to tak co to w ogóle ma być? I tak naprawdę olałem tą sprawę te parę lat temu i żałuję, nie? Bo jednak on przez ten trening przepuścił kilkadziesiąt tysięcy osób i potem w jego książce wyczytałem, no po prostu niesamowite historie, jak ludzie zmienili swoje życie od takich drobniutkich dupereli, które świętowali. I to sprawia, że ty się dobrze czujesz właśnie w kwestii tego drobnego nawyku, który nie jest faktycznie czym wielkim, szklanka wody, o, wielkim i co. Ale ty się tak sztucznie napompujesz i okej, to jest fajne, więc chcesz to zrobić jutro. I powtarzasz operację, nie? Więc tak naprawdę u niego to jest nawyk plus celebracja. Takie świętowanie tego, żeś zrobił ten nawyk. Dla mnie przez też dlatego mi się udało naprawdę mnóstwo nawyków i eksperci to by się za głowę złapali, powiedzieli, nie, tak to nie rób. Co ty, startujesz 12 nawyków na raz? Zwariowałeś? Nie, 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 tak się nie robi, a mi się to udało, bo naprawdę moim świętowaniem było kliknięcie w aplikację, albo jeszcze jak zaczynałem, to na papierze sobie odznaczałem. Okej, przeczytane, Biblia przestudiowała, wypiłem szklankę wody i sobie zaznaczałem. I to było moje świętowanie. Okej, zrobione. Well done.
Mm-hmm. Otwierają mi się kolejne pytania. Zaraz cię jeszcze dopytam o to świętowanie. Natomiast powiedzieliśmy sporo o konsekwencji, o właśnie budowaniu nawyków. Poza tymi takimi podstawami, wiem, że jest też taki jeden element, na który zwróciłem uwagę na twoim blogu, który jest bardzo ważny, i to jest wdzięczność. I to jest taki element, który pojawia się w bardzo wielu źródłach, kiedy czytamy o rozwoju osobistym i o realizowaniu celów, no to ta wdzięczność się pojawia. Natomiast mam taką jedną wątpliwość, czy przypadkiem wdzięczność nie prowadzi trochę do obniżania sobie poprzeczki. No bo jeżeli ja każdy drobny sukcesik będę świętował i będę, znaczy nie świętowanie to za chwilę, będę wdzięczny za każdą drobną rzecz wokół mnie, będę wdzięczny za to, że świeci słońce, będę wdzięczny za to, że, nie wiem, uśmiechnęła się do mnie żona, będę wdzięczny za to, że przeszedłem przez ulicę i samochód mnie nie przejechał, no to, wiesz, mam takie poczucie, że trochę to obniża moją chęć osiągania większych rzeczy. No bo jeżeli ja się ze wszystkiego dookoła cieszę i jestem wdzięczny za tyle dobrych rzeczy, które mnie spotyka, no to byłoby chyba trochę zachłannością chcieć więcej. Czy nie?
Czy nie? To jest tak naprawdę taka sztuczna trudność, nie? Przez tych, którzy no, nie spróbowali nigdy. Moim własnym doświadczeniem, ja w ogóle nie zwracam uwagi na wdzięczność przez jakieś pierwsze 3 lata. Ot tak, właśnie, no ja postępowałem tak, że czytałem książki, słuchałem rzeczy i jak ktoś coś doradzał, a jak już 3 naraz doradzało z 3 innych źródeł, no to już wiedziałem, okej, to jest jakiś wspólny mianownik, to będę to robił, nie? I tak zacząłem sobie, fajnie było. Ja po 3 latach wysłuchałem podcastu Shauna Akora, on jest też badaczem uniwersyteckim i on zaczął od badania właśnie szczęścia, nie? Takiego subiektywnego poczucia szczęścia. I tak naprawdę wszelkie badania, a tych behawioralnych badań, to oni tam w Ameryce mają stosy. I wszystkie były zgodne, nie? Wdzięczność zmienia twój sposób myślenia, a jak go zmienia, wręcz Akor użył tego wyrażenia, że twój mózg staje się pozytywny, nie? Bo tak naprawdę aktywność mózgu się zmienia. Co się okazuje, i wtedy wszystkie twoje wyniki są lepsze. Tak pi razy około od 15 do 30%, nie? Sprawność fizyczna. Ile masz na koncie? Jakość twoich relacji. No wszystko badali, co się dało zmierzyć. Za każdym jednym razem, jak mózg był pozytywny, efekty były lepsze. Więc no, to nie jest żadne zgadywanie, to nie jest żadne, o, mam nadzieję, że to działa, tylko dane potwierdzają, to działa. A jeśli chodzi o obniżanie sobie poprzeczki, no nie zauważyłem, nadal jestem, wróć, nie nadal, ja nie byłem ambitny, a teraz jestem, tak? I mnóstwo rzeczy się zadziało w moim życiu, o których nawet nie marzyłem tak naprawdę, albo jak marzyłem, to było, o, jakby było fajnie, a teraz, wiesz, to marzę, okej, może to osiągnę za rok, może za dekadę. Więc to tak nie jest, a nawet jak jest, załóżmy, że tak jest, obniżasz poprzeczkę. Teraz pomyśl sobie, fajnie, osiągnąłem, wycisnąłem ten złoty medal, ale przez te 10 lat treningu byłem po prostu nie do zniesienia dla wszystkich, bo skupiałem się na zdobyciu złotego medalu. W ogóle nie doceniałem to, że miałem wsparcie rodziny, znajomych, trenera. Nic nie doceniałem, tylko złoty medal się liczył. I co to jest za życie tak naprawdę? To jak dla mnie wybieram brązowy medal albo nagrodę za uczestnictwo.
Okej. Wróćmy do tego świętowania, bo sam powiedziałeś, że miałeś trochę wątpliwości, że to jakieś świętowanie tutaj, byle czego, wejścia po schodach. I faktycznie tak jest, że jak weźmiemy literaturę poświęconą rozwojowi osobistemu, motywacyjną i tak dalej, no to tak, patrząc na nazwiska, 95% to są Amerykanie. I jednak ta mentalność, też zahaczyłeś o to kilka razy, że ta mentalność nasza, słowiańska, polska, odbiega dosyć w istotny sposób od mentalności amerykańskiej. Często nawet się zaznacza, że nie wiem, jakaś książka jest napisana przez polskiego autora, więc ona jest lepiej dopasowana do polskich realiów i do naszego kręgu kulturowego. Z twojego punktu widzenia, jak czytasz, no bo też dużo czytasz i sam, poza tym, że sam piszesz, to też wchłaniasz mnóstwo takiej wiedzy, które elementy z tych amerykańskich poradników w polskich realiach się nie sprawdzają, nie działają, są sztuczne i ty w swoich książkach jakoś, no ty też piszesz nie dla Polaków, tylko dla świata generalnie, ale tak podchodzisz do nich z pewnym dystansem.
Tak jest, z dystansem, ze sceptycyzmem, tylko różnica jest taka, że ja to często tego próbuję, nie nawet tak, wiesz, podchodząc jak pies do jeża, ale próbuję. Więc powiem ci tak, że ty mówisz, co nie działa, a ja myślę, że działa wszystko, nie? Tylko my nie podejmiemy tych właśnie takich najbardziej, które w sposób, który nam się wydają szalone, nie? Jakieś afirmacje. Jestem piękny, jestem piękny, jestem piękny. Nie, przepraszam, o co tu w ogóle chodzi? Co? Nie, i w ogóle ludzie tego nie zrobią. To samo z tym świętowaniem jakichś tam nawyków i mówię ci osobiście, świadomie tego w ogóle nie robiłem, pomimo tego, że przeszedłem przez ten trening. Ja tak, okej, on tam to jako jeden z kroków podał, a ja, dobra, dzięki. I to do nas nie trafia, tak? To w ogóle do nas nie trafia, jak nie trafia, to tego nie robimy, więc przede wszystkim te wszelkie pozytywne myślenie, wszelkie te rzeczy typu afirmacje, używanie wyobraźni, chociaż wiesz, mnóstwo też jest badań na temat, jak skuteczne jest używanie wyobraźni i na temat tego, że tak naprawdę podświadomość nie odróżnia wyobrażeń od rzeczywistości, a na koniec to się wszystko sprowadza na tego, żeby pozwolić sobie czuć się dobrze. Ja do tej pory mam z tym problem i też mam problem z samoakceptacją, z kochaniem siebie. Nie, jak się 33 lata trochę tak zawaliło życie, to tak się ma do siebie niekoniecznie pozytywny stosunek. I te rzeczy no, ciężko do nas trafiają, natomiast one działają. I nie wiem, co tak naprawdę. Chyba te prowadzenie wdzięczniczka, czyli takiego pamiętnika, za co jestem wdzięczny, to się mi wydawało takie, no okej, okay, no będę, no wszyscy co zalecają, no dobra, to co zrobię. Jak zacząłem, to też było tak, że no przyjemnie, i fajnie, i okej, okay, i w porządku. Ale po tym podcaście z Shaunem zdałem sobie sprawę, że ja wiele zawdzięczałem temu nawykowi, nie, że mi się w głowie przemeblowało, że ja wytrwałem, bo faktycznie to sprawia, że czujesz się lepiej, bo faktycznie wszystkie moje wyniki było, wiesz, 15 do 30% lepsze, no to jest niebagatelne jednak na przestrzeni roku czy dwóch. Więc ten nasz tak naprawdę, to siedzi w nas, ten sceptycyzm. I też trochę myślę, że to trochę wynika, taka jest moja teoria, z historii, nie? Bo nas jedna historia nie rozpieszczała i przez wiele wieków i tak naprawdę no te ostatnie 30 lat były jako takie, ale przecież to jak byliśmy wychowywani, to wynikało i z rozbiorów, i z jednej wojny, i z drugiej, nie? To jest, siedziało wszystko w naszych dziadkach, rodzicach i to nam zostało przekazane. A Amerykanie, oni mają ponad 150 lat pokoju w tym momencie.
Znaczy oni ciągle toczą jakieś wojny, tylko że nie u siebie w kraju.
Tak, tak, oczywiście. No więc jak nie masz katastrofy, bo wiesz, ty jesteś z Polski, na pewno kogoś straciłeś podczas II wojny światowej, znasz historię i tak dalej. To dotyka nas osobiście, a dla nich to jest, wiesz, no, biedne dzieci w Afryce, nie? A rzeczywistość wygląda tak, że przez 150 lat oni mieli wzrost i to jest dla nich normalne. To dla nich jest łatwe do objęcia tak naprawdę nastawieniem, nawet nie intelektem.
Mm-hmm. A dlaczego ty piszesz po angielsku, a nie po polsku?
Zacząłem dlatego, że wiesz, ukrywałem się przed moim pracodawcą. takie były początki. Tak naprawdę nie myślałem o tym, żeby coś po polsku startować, zwłaszcza, że ja startowałem naprawdę od zera, nie? Ja byłem nikim w rozwoju osobistym i zresztą do tej pory wszystkie moje książki to ja bazuję na własnym doświadczeniu, nie? Że coś tam u mnie zadziałało, dlatego ja teraz o tym piszę, bo to faktycznie działa. Jak masz takie wewnętrzne przekonanie, nie, że to jest prawda, bo fajne, badania badaniami, przykłady przykładami, a jak we własnym życiu to wdrożyłeś, to naprawdę no, wspomniałeś o tych recenzjach na Amazonie, ale też trochę trollowatych mi się trafiło, ale ja wtedy jestem, wiesz, w stanie pomyśleć, okej, fajnie, że ci się nie podoba, ale ja to przeżyłem, no to nie mamy o czym dyskutować, nie?
Okej, okay, czyli angielski z tego powodu. A zamierzasz się jakoś, no bo teraz już się nie musisz, jak rozumiem, ukrywać przed pracodawcą, więc zamierzasz też wchodzić na polski rynek bardziej aktywnie, jeżeli chodzi o książki?
Wiesz co, jakby tak maczam w tym palce, zaczynam, bo zupełnie przypadkiem jakaś reklama mi wyskoczyła, że jest jakieś wydawnictwo, które zajmuje się nie tylko wydaniem, ale umieszczeniem książek w księgarniach. O, i to już jest jakby krok, którego sobie nie wyobrażałem, jakbym sam miał przeskoczyć bez wydawnictwa. To jedna sprawa. Druga sprawa, że zacząłem właśnie pisać na kurzy po polsku, bo tak naprawdę miałem nadzieję, że zdarzy się coś takiego, co właśnie się toczy, czyli że zostanę odnaleziony i że na tym polskim rynku się pojawię. I teraz, nie? Ty ilu masz słuchaczy? Ho, ho, ho. Na pewno więcej niż ja. I nagle ci wszyscy ludzie się dowiedzą, że istnieje Michał Stawicki i w Polsce, nie? I jakieś z tego okazje mogą się narodzić. Ale ja pracując na pełen etat, potem na pół etatu, byłem tak zagoniony, nie miałem tak czasu na nic, że polski rynek zawsze spychałem. Zwłaszcza, że parę lat temu, no dalszy plan, zwłaszcza, że parę lat temu byłem na takich targach rozwoju w Warszawie i tam rozmawiałem z paroma wydawcami. No i z tego wynikł taki obraz, że polski rynek jest potwornie rozdrobniony, no jak nie masz za sobą podwyższonego wydawnictwa, to jest bida po prostu, tak? A jak to sobie porównam z tym, co ja mam w Ameryce, że sam napiszę, sam zlecę edycję, plik jest gotowy, wrzucam, Amazon zajmuje się wszystkim, dystrybucją, płatnościami i tak dalej, no to jest piekła niebo i w ogóle czemu mam się wybierać do piekła, nie?
Zaczęliśmy od książki Jeffa Olsona, to zapytam jeszcze na koniec o twoje książki, no bo masz ich na Amazonie opublikowanych kilkanaście. Przeczytało je, tak jak mówisz, co miesiąc sprzedaje się przynajmniej 1000 sztuk. Czy masz kogoś takiego, kto jest dla ciebie kimś takim, jak ty dla Jeffa Olsona? Czy masz takie przykłady ludzi, którzy po przeczytaniu twoich książek rzeczywiście coś istotnego w swoim życiu zmienili?
Wiesz co, nie mam takiej jednej historii, nie takiej uber historii, ale natomiast mam wiele historii osób, które na pewno zmieniły te obszary życia, o których tam czytały w mojej książce, bo ja mam te książki takie bardzo wąskie, one są małe, też bo tam 100 stron albo i mniej.
I już skoncentrowane na jednym konkretnym celu, jednej potrzebie, tak.
Po paru miesiącach też opisałem moją historię zrzucania wagi. Nie? Czytelnik przysłał mi screena z jakiejś aplikacji, że przez 3 miesiące zrzucił 15 kilo. I wtedy to, ja nie wiem, czy 100 sztuk wszystkiego sprzedałem, nie? Więc byłem po prostu w niebo wzięty. I takich historii mam całkiem sporo i one są bardzo nieoczekiwane. Na przykład mam książkę, która się nazywa Sztuka Wytrwałości. I mówi o tym właśnie, nie? O skoncentrowaniu na konsekwencji, a nie na rezultatach. I jeden z moich czytelników z Wenezueli, który jest rozwodnikiem i ma dziecko z autyzmem, stwierdził, że on zaaplikuje tą zasadę w wychowywaniu swojego dzieciaka. I teraz muszę wziąć głęboki oddech, bo on mi napisał tak, że jego syn tak do niego powiedział: tato, ty zawsze byłeś dla mnie dobry, ale teraz jesteś najlepszy.
O, to mam ciarki, naprawdę. Dzięki wielkie, Michał, i życzę ci, żebyś takich historii miał jak najwięcej, bo, no bo wiesz, jak to jest, jak dzielisz się swoimi doświadczeniami, tak jak sam powiedziałeś, ktoś ci może mówić, że to nie działa i tak dalej, ty to przeżyłeś i ty wiesz, że to może zadziałać, tylko jest kwestia tego, żeby nie tylko czytać, ale żeby później przełożyć to na działanie i to najlepiej, jak już powiedziałeś wcześniej, konsekwentne działanie, bo wtedy to przynosi rezultaty. Trzymam kciuki, wielkie dzięki.
Ja bardzo dziękuję za ten wywiad, był świetny.
To był Michał Stawicki, ale jeszcze nie kończymy. Mam dla ciebie jeszcze coś, prezent od Michała, czyli praktyczną ściągę, jak wyrabiać nowe nawyki. Znajdziesz ją w notatkach na stronie maławielkafirma.pl/303. Na tej samej stronie są też linki do miejsc w internecie, gdzie możesz znaleźć mojego dzisiejszego gościa. Jeżeli twoim zdaniem ta rozmowa była wartościowa, mam ogromną prośbę, udostępnij link do niej jednemu swojemu znajomemu, który też mógłby być zainteresowany. A jeżeli chcesz lepiej wprowadzać zmiany nie tylko we własnym życiu, ale w firmie, w zespole, polecam odcinek numer 197 z Angeliką Chimkowską do posłuchania na maławielkafirma.pl/197. Ja już znikam. Na razie.